Mówi się dość często tak, że święty Jan nie tylko opisuje wydarzenia ewangeliczne, ale że je objaśnia. W szczególny sposób to się odnosi do męki pańskiej. Jan nie tylko opisuje, co się działo, ale przede wszystkim pokazuje głęboki sens wydarzeń. I to, co najważniejsze, z niesłychaną przenikliwością Jan pokazuje nam, kim jest Jezus. Kim się objawia Jezus w godzinie męki. Można wskazać trzy takie istotne odpowiedzi. Pierwsza, pewnie najbardziej narzucająca się, jest ta, że Jezus jest królem. Jezus jest królem. Wokół tego krąży cała jego rozmowa z Piłatem. Więc jesteś królem. Tak, jestem królem. Ten tytuł Piłat kazał mu wypisać na krzyżu. Król żydowski. Ten tytuł stał się ostatecznie przyczyną jego śmierci. Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się ogłasza królem, sprzeciwia się Cezarowi. Jezus w Ewangelii męki według Jana zachowuje się cały czas po królewsku. Dźwiga swój krzyż sam. U świętego Jana nie ma Szymona z Cyreny. Jezus nie potrzebuje pomocy, żeby wynieść krzyż. I na koniec Jezus ma królewski pogrzeb. 100 funtów wonności, 30 kilo rozmaitych wonności przyniósł Nikodem, żeby okryć nimi ciało Jezusa. Prawdziwie królewski pogrzeb. Też to, co uderza w Ewangelii Jana, nikt nie szydzi z Jezusa, kiedy jest ukrzyżowany. Bo to jest moment wywyższenia. Jezus Król. Jaka jest Jego władza? Najpierw trzeba powiedzieć, że to jest taka władza, w którą wchodzi w postawie sługi, albo jeszcze mocniej trzeba by było powiedzieć i prawdziwiej niewolnika. Dlatego na początku męki w wieczerniku myje nogi. Przeżywaliśmy to wczoraj. Myje nogi swoim uczniom. Czynność, którą zwykle wykonywał niewolnik i to nawet nie każdy, tylko pogański niewolnik. Został sprzedany za 30 srebrników, za cenę niewolnika. Umarł na krzyżu, który był narzędziem śmierci dla niewolników. To jest król, który nie potrafi inaczej rządzić, jak będąc sługą, będąc niewolnikiem, przyjąwszy postać niewolnika. I dlatego nie ma żadnych innych narzędzi władzy, jak prawda. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Prawda nie potrzebuje żadnych dodatkowych narzędzi przymusu. Prawda działa własną mocą. Jeśli ktoś chce narzucać prawdę siłą, upokarza prawdę, ubliża prawdzie. Prawda ma moc ukrytą sama w sobie. Więc taki to jest król. Izajasz mówił w pierwszym czytaniu, że królowie, którzy patrzą na niego, otwierają usta ze zdumienia. Właśnie dlatego, że zderzają się z kompletnie innym rozumieniem i wypełnianiem królewskiej władzy. Druga odpowiedź Jana na pytanie, kim jest Jezus, Wielki Piątek, to brzmi: Jezus jest barankiem paschalnym. To najmocniej widać w tym fragmencie z Księgi Wyjścia z 12 rozdziału, którą Jan przytacza na koniec. Kości jego nie będą łamane. To jest o baranku paschalnym, którego Żydzi zabijali w Egipcie w noc wyjścia. I jeden z przepisów mówił wyraźnie, że nie wolno im łamać jego kości. Ale też cała ta historia męki u świętego Jana jest tak napisana, żebyśmy zapamiętali, że Jezus umarł w dzień przygotowania Paschy. W tym fragmencie, któryśmy słuchali, aż 4 razy Jan to przypomina, że to jest dzień przygotowania. Dzień przygotowania. Uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani nie wchodzą do pretorium, nie chcą być w jednym pomieszczeniu z poganinem Piłatem, bo chcą być czyści, żeby spożywać Paschę wieczór. Więc ten dzień cały jest dniem przygotowania Paschy, a wśród tych wszystkich ważnych przygotowań do Paschy najważniejszy był moment zabijania w świątyni baranków paschalnych, które potem pobożni Żydzi zabierali do swoich domów, żeby je spożyć w czasie Paschy. Wiecie, o której godzinie zabijano baranki paschalne w świątyni? O naszej godzinie 15. Więc Jan robi wszystko, żebyśmy zapamiętali, że Jezus umarł w tej godzinie, w której w Jerozolimie, w świątyni zabijano paschalne baranki. Jezus jest barankiem. Taki jest w całej Ewangelii Jana. Jak sobie przypomniecie i otworzycie pierwszy rozdział Jana, to Jan Chrzciciel dwukrotnie pokazuje na niego i mówi: to jest baranek Boży. Tym określeniem się zaczyna życie publiczne Jezusa w Ewangelii Jana i tym określeniem się kończy. Jego kości nie będą łamane. Kiedy widzimy Jezusa jako baranka paschalnego, musimy sobie postawić pytanie, czy chcemy tej nocy wyjść na wolność. Każdy z nas zna swój Egipt. Każdy z nas zna swoje zniewolenie. Patrzymy na baranka, którego krew jest wylana po to, byśmy mogli z niewoli wyjść. Jaki miałby sens jakikolwiek gest adoracji, Jezusa Chrystusa, baranka ukrzyżowanego, baranka zabitego. Jaki sens miałaby ta adoracja, gdybyśmy nie chcieli w tym samym momencie, kiedy ten gest wykonujemy, gdybyśmy nie chcieli wyjść ze swojego zniewolenia. Nie kłammy tym gestem adoracji. Nie oszukujmy w tym geście adoracji. Ten gest, kiedy klękamy przed barankiem ukrzyżowanym, jest przynajmniej wielkim naszym wołaniem. Jezu, wyprowadź mnie z niewoli. Jezu, uczyń mnie wolnym człowiekiem. Jezu, nie mogę już dłużej w tej niewoli trwać. Wyprowadź mnie. Nie potrafię dłużej zlekceważyć tej ceny wolności, jaką jest Twoja krew, Boży Baranku. Jest też w tym inny paradoks, bo baranek był ofiarą składaną przez kapłanów. I Jezus jest pokazany dzisiaj w drugim czytaniu w liście do Hebrajczyków jako arcykapłan. Ale właśnie kiedy łączymy list do Hebrajczyków z Ewangelią Janową, to widzimy, że to jest taki arcykapłan, który siebie składa na ofiarę. Tak jak królowanie Chrystusa jest odwrotnością królowania w świecie, tak Jego kapłaństwo jest odwrotnością każdego innego kapłaństwa. We wszystkich możliwych religiach z judaizmem włącznie kapłani żyli z ofiar. Składali na ofiarę to, co ludzie przynosili i składając na ofiarę woły, baranki, cokolwiek, z tego, co ofiarowali, najlepszą część zatrzymywali dla siebie. To oni jako pierwsi spożywali to, co było składane na ofiarę. Oni żyli z tych ofiar. Jezus siebie składa na ofiarę. W całkowitej odwrotności do jakiegokolwiek innego kapłaństwa. I ostatnia intuicja Jana, którą nam przekazuje, kiedy się pytamy, kim jest Jezus, Wielki Piątek, ostatnia intuicja jest, Jezus jest nowym Adamem. Jezus jest nowym Adamem. Dlatego, jeśliście uważnie słyszeli, musieliście zauważyć, że opis męki u Jana zaczyna się w ogrodzie i kończy się w ogrodzie. To jest wspomnienie rajskiego ogrodu. Jezus przez swoją mękę wprowadza ludzkość z powrotem do raju. Cała sztuka starożytna to pokazuje. Taki ulubiony element pierwszej sztuki chrześcijańskiej pokazuje Jezusa zmartwychwstałego, który stoi na pagórku rajskim, z którego wypływają cztery rzeki. Jezus jest nowym Adamem i ci z nas, którzy dzisiaj odmawiali godzinę czytań, uczestniczyli w najpiękniejszej medytacji na ten temat z boku Jezusa już umarłego. Wypływa na Golgocie krew i woda, znak chrztu i Eucharystii, dwóch sakramentów, z których rodzi się Kościół. Z boku Chrystusa rodzi się Kościół, tak jak z boku Adama urodziła się Ewa w opisie Księgi Rodzaju. Chrystus jest nowym Adamem, jest ojcem nowej ludzkości, jest tym, który daje życie wtedy, kiedy wszyscy myślą, że umiera. My widzimy na Golgocie straszną śmierć, a Jan widzi narodziny nowej ludzkości. Ukrzyżowany Chrystus, Król, który jest niewolnikiem, kapłan, który jest ofiarą, umarły, który staje się ojcem nowej ludzkości. Czujecie, że kiedy patrzymy na krzyż, a będziemy za chwilę wszyscy to robić, stajemy wobec jakiegoś absolutnego odwrócenia porządku. Cały porządek, z którym nam jest na ogół dobrze, zostaje postawiony. Nie chcę powiedzieć, że na głowie, przeciwnie, wreszcie zostaje postawiony na nogach, głową do góry. Może zaczynamy rozumieć, że ten porządek świata, który my sami z siebie tworzymy, jest właśnie postawieniem wszystkiego na głowie. Przynajmniej w stosunku do tego, jak ten porządek widzi Bóg. Krzyż jest odwrotnością tego porządku, który my uznajemy za normalny, za właściwy, za mądry, za słuszny, za skuteczny. To jest to, co święty Paweł pisze z taką niesamowitą mocą w pierwszym liście do Koryntian, zaraz na początku, w pierwszym rozdziale, otwierając ten list, mówi, co to jest krzyż? Krzyż to jest zgorszenie i głupota. Dla Greków głupota, dla Żydów zgorszenie. A czym jest dla nas? Dla nas jest mocą i mądrością Boga. Mocą i mądrością. To, co dla innych jest zgorszeniem. Zgorszeniem, czyli powodem upadku. Na tym polega zgorszenie, że się wywraca. Ludzie się potykają o krzyż. A Paweł mówi, krzyż nie jest kamieniem, na którym się potykasz. Krzyż jest mocą Boga. I nie jest głupotą, jest mądrością. Mądry jest król, który jest sługą. Mądry jest kapłan, który składa w ofierze siebie, a nie karmi się ofiarami innych. I mądry jest ojciec, który ze swojej śmierci wyprowadza życie. Krzyż jest mądrością i mocą. Za chwilę po modlitwie wiernych będzie wniesiony, postawiony przed nami. Chcemy podejść do Niego i adorując Go przyznać się do tego porządku, który Bóg ustanowił. Zobaczyć w prawdzie, że ten świat, który my sami budujemy, jest odwrotnością sensów Bożych. Chcemy, zaczynając od siebie w swoim własnym świecie, przywracać górę i dół i właściwą hierarchię, i właściwy sens, właściwe rozumienie rzeczywistości. Chcemy, to będzie oznaczało, że klękamy przed krzyżem. To będzie oznaczało. Bardzo was do tego znaku zapraszam. Najważniejszy znak dzisiejszego wieczoru. Adoracja krzyża. To znaczy moment, w którym przyznaję Bogu rację. Przyznaję rację Bogu, który jest objawiony w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Królu, kapłanie i Ojcu przyszłego wieku. Nowym Adamie.